Ten sygnał przypomina nam, że jest dzisiaj czwartek, a w studio w budynku Pasty jest Piotr Wit i Kronika Paryska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. No właśnie, wszystko jest na odwrót. Pan jest gdzieś daleko, a ja jestem w studio inaczej niż zazwyczaj. A pędzę w Warszawie życie pracowite. Przedwczoraj miałem spotkanie autorskie w Instytucie Francuskim z okazji ukazania się mojej książki o Chopinie. W Instytucie Francuskim musiałem mówić o sobie, bo tego zażądali ode mnie prowadzący, a natomiast o Chopinie będę mówił pojutrze, czyli 12 października o godzinie 16:30 w Starej Galerii Związku Fotografów, Fotografików na Placu Zamkowym 8, to jest lewe skrzydło Zamku Królewskiego. I tam będziemy mówili o Chopinie i pani Joanna Różewska będzie grała Chopina, będzie grała wariacje B-dur na temat arii Mozarta Lacidarem La Mano. To jest bardzo wczesny utwór Chopina, ten, którym się legitymował w Warszawie, potem w Wiedniu, w Dreźnie. Będzie grała jeszcze inne utwory i zakończy wielkim polonezem S-dur. Więc to będzie pojutrze o godzinie 16:30 w SPAF-ie, w Starej Galerii, Plac Zamkowy 8. A natomiast, no a dzisiaj w studio i powiem, przyznam się panu, panie prezesie, że podczas jurorowania w Gdyni na festiwalu Żołnierzy Wyklętych, podczas jurorowania audycji radiowych, opadły mnie pewne refleksje na temat radia w ogóle, no bo przecież nie można zaprzeczyć, że od czasu nastania telewizji kolorowej radio zostało zepchnięte do roli ubogiej krewnej. No musimy się do tego przyznać. Obraz ma nieporównywalnie większą siłę rażenia i jest łatwo przyswajalny. To dlatego właśnie reklamy wyświetlane w telewizji kosztują krocie, zwłaszcza wyświetlane w przerwach meczów międzypaństwowych. Chodzi o rzecz poważną, o pieniądze. To też codziennie podaje się notowania programów telewizyjnych, tak jak informuje się akcjonariuszy o zniżkach i zwyżkach akcji aluminium i ropy naftowej na giełdzie. Telewizja żyje z odbiorcy masowego. We Francji wyspecjalizowane przedsiębiorstwa codziennie notują w procentach ilość telewizów zgromadzonych przed ekranem przez poszczególne programy. A ponieważ od oglądalności zależą dochody, eliminowane są produkcje, jeżeli nie osiągnęły pewnego pułapu procentowego, pułapu atrakcji. I w ten sposób z ekranów francuskiej telewizji na naszych oczach w ciągu bez mała 40 lat ostatnich znikały stopniowo najciekawsze pozycje dydaktyczne, publicystyczne, historyczne, literackie. Najlepsi aktorzy, piosenkarze, dramaturdzy, wszyscy zapadali się w niebyt. Alain Decaux, który jak nikt opowiadał o historii, Bernard Pivot, znakomity rozmówca pisarzy, Raymond Devos, komik, który pisał i produkował nadzwyczajne teksty o charakterze nieco surrealistycznym. Ostatnio wydalono nawet Patryka Sébastien, który od wielu lat prowadził w telewizji program rewiowy. To było takie skrzyżowanie parodystów, piosenkarzy i cyrku. Nawet rewia okazała się dla masowego widza za trudna. Przegrała z amerykańską policją naukową, z wojnami w kosmosie i inną tego typu brednią. Przed paru laty obejrzałem przypadkiem w Teatrze Współczesnym w Warszawie świetną komedię pod tytułem Napis. Nazwiska autora Gilbert Sublet-Ras nic mi nie powiedziało, ponieważ jednak realia wskazywały na dramaturga frankofońskiego, sądziłem, że chodzi o Belga, może o Kanadyjczyka. Myliłem się. Autor jest młodym Francuzem. Doceniony przez profesję, otrzymał najwyższe nagrody, ale nie jest grany, bowiem zbyt trudny dla francuskiego widza. Jego ławeczka, wystawiana niegdyś w Teatrze Polonia, została w Paryżu zdjęta z afisza przed premierą. Miała być grana przez dwóch świetnych i bardzo znanych komików. Różnica między tym, co było i tym, co pozostało w telewizji francuskiej, można porównać do ewolucji kuchni od Vol-au-Vent, Filet Mignon i Lapin à la Royale w kierunku cywilizacji hamburgera i hot-doga. Od paru lat nie mam telewizji, ponieważ telewizja jest demokratyczna. O doborze programu decydują gusty większości, a moje gusty są inne. Słucham radia, mówiąc dokładnie dwóch stacji. Muzycznej, której właściciel, miliarder i wielbiciel Chopina, może sobie pozwolić na rezygnację z reklam. Oraz drugiej stacji, konserwatywnej stacji publicystycznej, która z kolei utrzymywana jest wyłącznie przez swych słuchaczy z dobrowolnych datków i reklam nie stosuje. I politycy wszystkich orientacji zdają sobie doskonale sprawę z siły oddziaływania obrazu telewizyjnego i służą jej gorącym poparciem, no wymagając naturalnie wzajemności. Ja tobie odsyłam widnę, a ty mnie. Materiały nadesłane na konkurs festiwalowy w Gdyni pokazały zalety reportażu radiowego dla historii współczesnej, dla dokumentacji. Żaden okres w naszej historii nie jest lepiej i bogaciej udokumentowany jak te lata biegnące od mniej więcej powstania warszawskiego do okrągłego stołu. Film, fotografia, dźwięk, teksty. I żaden z tych okresów nie jest dokładniej zafałszowany. Od czasu do czasu jakieś taśmy, jakieś nagrania dźwiękowe dokonane pod stołem i udostępniane przez radio uchylą rąbka tajemnicy i wówczas w warstwie dźwiękowej napotykamy całkiem inną rzeczywistość niż ta pokazywana w obrazach. Same obrazy zresztą nie wystarczają, wymagają komentarza. Jeden z rozmówców reportera radiowego powiedział, wspominając przemarsz wojsk niemieckich, powiedział: hełmy szli równym krokiem marszowym i hełmy na ich głowach trzęsły się w takt tego marszu. To jest coś, co wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli te obrazy. Ale trzeba kogoś, kto by wskazał palcem, kto by powiedział, kto by wyraził poprzez tekst. No a ponieważ mikrofon jest dyskretniejszy od kamery i mniej peszy ludzi, te świadectwa są bardziej żywe.
Powiedział Piotr Wit. W jakim nastroju dzisiaj jest pan redaktor?
A w nastroju równym. Ja nie mam takich wahań od euforii do depresji. Nie, w nastroju równym. Wydaje mi się, proszę pana, że na tle tego, co dzieje się w Polsce, w Rzymie, w Watykanie, we Francji, Polska jest rodzajem oazy spokoju. No, nie słyszał pan, żeby w Polsce policjant zamordował nożem kilku swoich kolegów, ani żeby ksiądz przy ołtarzu stracił wiarę. No to raczej jest rzadki przypadek.
Myślę, że do studia w budynku Pasty wszedł Maciej Jastrzębski, ale zanim rozpoczniemy przegląd prasy, to może na zakończenie kroniki paryskiej posłuchamy, panie redaktorze, Edith Piaf.
Piosenka zawsze z przyjemnością.
Poranek wnet spod Wawelu, ale w budynku Pastę do studia wszedł Maciej Jastrzębski, przegląd mediów z Bliskiego Wschodu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry
słuchaczom. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przez moment straciłem głos z tych emocji, ale już go odzyskałem. Jestem z całym światem, który nas słucha.
No to słuchamy.
Dobra, to w takim razie jedziemy z tymi newsami. Turcja szykuje się do wojny w Syrii, tak rozbrzmiewają media światowe, arabskie, kurdyjskie i być może też nieliczne media w Republice Vanuatu. Tego nie sprawdziłem, ale w każdym razie wojna, której potrzebuje Erdoğan, aby urzeczywistnić swoją neo-osmańską politykę. Wojna przeciwko terroryzmowi, to w cudzysłowie, którego metkę Erdoğan bez rozróżnienia nadał Kurdom. No i to takim słowem wprowadzenia tutaj trochę do kontekstu nadam tym newsom, które zaraz przedstawię. Nazwać Kurdów terrorystami, wszystkich ich do razem, to tak jakby nazwać wszystkich Polaków terrorystami, a wiadomo, że nie ma Polaków terrorystów, ale to już inny wątek. Plany wojenne zostały oficjalnie potwierdzone przez Biały Dom, który pierwotnie ogłosił wycofanie się z USA z Syrii, natomiast natomiast pod presją kongresu zrewidował swoje plany, jak usłyszeliśmy na antenie Radia Wnet. Podkreślić tu należy, że militarne działania tureckiej armii są pierwej wymierzone w autonomiczną administrację północno-wschodniej Syrii. Jest to twór o charakterze państwowym, który jednak nie jest uznawany na arenie międzynarodowej za niepodległe państwo. I te działania tureckie są pierwej wymierzone w właśnie w tę Rożawę, w tę administrację. Czy Erdoğan będzie chciał owinąć turecką flagę wokół posągu Selahaddina, znajdującego się u murów Starego Miasta w Damaszku? Czas pokaże. Teraz zacytuję to obwieszczenie, czy oświadczenie Białego Domu, pierwotne obwieszczenie. Turcja wkrótce przystąpi do swojej od dawna planowanej operacji na północy Syrii. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie będą wspierać tej operacji, ani nie będą w żaden sposób w nią zaangażowane. Nie będą też w związku ze zwycięstwem nad kalifatem ISIS znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów. Koniec cytatu. Co istotniejsze, Turcja przejmie bojowników ISIS przetrzymywanych na terytorium północno-wschodniej Syrii. Biały Dom zapowiedział, że Turcja będzie teraz odpowiedzialna za wszystkich dżihadystów z ISIS, których schwytano w ciągu ostatnich 2 lat. Może to być o tyle niepokojące, że różne organy i służby tureckiego państwa przymykały oko na działania bojowników ISIS jeszcze podczas istnienia takiego quasi państwowego tej organizacji. Kurdyjska agencja First News Agency, w skrócie ANF, powiązana z partią pracującej Kurdystanu PKK, informowała już w drugiej połowie lutego 2019 roku o ujawnieniu nagrań z podsłuchów założonych osobom odpowiedzialnym za szmugiel bojowników chcących przyłączyć się do państwa islamskiego w Syrii. Dobrze to osób dochodziło przez turecko-syryjską granicę. Ponadto porozumienie między szmuglerzami a tureckimi władzami lokalnymi pozwoliło na transport rannych bojowników państwa islamskiego na terytorium Turcji w celu ich hospitalizacji. Skoro wspomnieliśmy już o kurdyjskiej agencji ANF News, to posłuchajmy, jak odnosi się ona do tureckich działań zbrojnych. Pierwszy artykuł nosi tytuł Autonomiczna Administracja Północnej i Wschodniej Syrii ogłasza powszechną mobilizację. Początek cytatu. W związku z eskalacją działań i zastrzeniem gruźb i także zgromadzeniem się armii tureckiej i jej syryjskich najemników określających się mianem Syryjskiego Wojska Narodowego oraz ich przygotowaniami do ataku na pograniczne prowincje północno-wschodniej Syrii ogłasza się powszechną mobilizację na czas 3 dni na terenie całej administracji. Wzywamy wszystkie organizacje, instytucje i obywateli, aby udali się ze wszystkimi dostępnymi zasobami do prowincji graniczących z Turcją, aby spełnić swój moralny obowiązek i stawić opór w tej historycznej chwili. Odezwa mobilizacyjna wezwała również wszystkich Kurdów do organizowania protestów i strajków okupacyjnych we wszystkich zakątkach świata, zwłaszcza w tych krajach, gdzie najliczniej przebywa diaspora kurdyjska. Początek cytatu. Uważamy ONZ, USA, Unię Europejską i Rosję, a także wszystkie decyzyjne w kwestiach syryjskich państwa i organizacje za moralnie odpowiedzialne za jakąkolwiek mogącą nastąpić humanitarną katastrofę, której ofiarą będzie nasz lud w północno-wschodniej Syrii. Koniec cytatu. Można przeczytać w obwieszczeniu. Kwestia kurdyjska została wsparta przez Socjaldemokratyczną Partię Szwajcarii, która wezwała do natychmiastowych działań przeciwko tureckiej okupacji w północno-wschodniej Syrii. To był drugi news. O szczegółach można przeczytać na stronie Radio Wnet. Dalej idziemy do trzeciego newsa. Komórka ISIS napada na posterunek w syryjskim mieście Ar-Raqqa, podczas gdy Turcja atakuje północno-wschodnią Syrię. Korespondenci agencji prasowej Hawar poinformowali, że bojówki ISIS zaatakowały posterunek wojskowy w Raqqa w środę. Nie była to tylko krótka zaczepka. Walki trwały długo. W tym samym czasie opublikowane zostały raporty o przemieszczaniu się wojsk tureckich przy granicy z Syrią i ich przygotowaniu do ataku. Mój komentarz jest taki. To, czy zdarzenia są ze sobą powiązane, nie zostało udowodnione. Kurdowie bądź to są przekonani, co do tego, że Turcja stworzyła lub wspierała ISIS, bądź chcą, aby opinia światowa w to uwierzyła. Jest to też sposób na przeciwdziałanie dyskursowi administracji Erdoğana, wedle którego to Kurdowie są terrorystami. Czwarty news. Kilku bojowników z ISIS zbiegło z obozu internowania Al-Hol w północno-wschodniej syryjskiej prowincji Al-Haska. Źródło z obozu Al-Hol, w którym przebywa tysiące osób będących bojownikami ISIS lub członkami ich rodzin, poinformowały, że kilka osób podpaliło parę namiotów w celu odwrócenia uwagi strażników obozu. Doszło do walk. Kilku bojowników ISIS udało się uciec. Piąty News. Dowódca wojsk kurdyjskich mówi, że nasze oddziały ścierają się z oddziałami wspieranymi przez Turcję. Kurdyjski rzecznik Rady Wojskowej miasta Manbij, to jest miasto w północnej Syrii, rzecznik nazywa się Sharfan Darwish, poinformował, że kurdyjskie oddziały znajdujące się w tym rejonie starły się z siłami wspieranymi przez Turcję, które przypuściły atak na Manbij. Jest to takie dosyć odsłonięte miasto właśnie na działania tureckie. Rzecznik zapewnił, że w walkach poległo 4 żołnierzy wspieranych przez Turcję. Na moment posłuchamy Reutersa. Reuters napisał, że armia irańska rozpoczęła ćwiczenia przy granicy z Turcją. Irańska agencja informacyjna ISNA poinformowała, że armia irańska rozpoczęła ćwiczenia przy granicy z Turcją, ponieważ tureckie jednostki przygotowują się do wejścia na terytorium sojusznika Iranu, to jest do Turcji. Na terytorium sojusznika Iranu, czyli to jest do Syrii, wchodzi oczywiście tam Turcja. ISNA podała, że w ćwiczeniach wzięły udział oddziały szybkiego reagowania, brygady zautomobilizowane i ofensywne, a także helikoptery. Al Jazeera poinformowała, że turecka operacja Krynica Pokoju, Operation Spring Peace, rozpoczęta. Siły tureckie zbombardowały 181 celów w północno-wschodniej Syrii w ramach operacji Krynica Pokoju, rozpoczętej w środę wieczorem. Pierwszym celem było miasto Tel Abjad, tuż przy południowo-wschodniej granicy turecko-kurdyjskiej, napisałem, ale teoretycznie oficjalnie turecko-syryjski. Zginęło 5 mieszkańców, a dziesiątki zostały ranne, więc ta operacja wojskowa, te działania tureckie już trwają, już są to twarde działania. Musimy teraz obserwować rozwój wydarzeń. Jeszcze w przeglądzie, już tym razem na stronie internetowej, będzie można przeczytać informacje o syryjskiej agencji Sana, dotyczące festiwalu bawełny, który powraca do Aleppo po 8 latach i o pierwszych dostawach bawełny do odziarniarek w różnych syryjskich miastach. I tutaj przekażę teraz głos do królewskiego miasta Krakowa, do naszych redaktorów, do naszej ekipy tamże znajdującej się.
Dużo się dzieje na Bliskim Wschodzie. Maciej Jastrzębski, przegląd mediów z Bliskiego Wschodu już za nami. My mamy media polskie, czyli nasze dzienniki, które wychodzą. Nie zapominamy o tym, że są wybory w Polsce, ale też nie zapominamy o tym, że wczoraj odszedł profesor Jan Szyszko. W studiu Tomasz Pugacewicz, który słowo na temat pana profesora teraz powie.
Tak, już nie z perspektywy akademickiej, tylko prywatnie. Jest to o tyle przykra informacja, że sam pochodząc z województwa podlaskiego i rodzinnie też i prywatnie związany z osobami ze służby leśnej, to profesor Szyszko był postrzegany jako ktoś, kto potrafił zwerbalizować, przedstawić i bronić perspektywy osób z tego województwa, z regionu Puszczy Białowieskiej i leśników mających określone spojrzenie na to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej i na czym powinna w rzeczywistości polegać ochrona tego lasu.
I tego obrońcy zabraknie. Jest, proszę Państwa, godzina 8:10. W studio w budynku Pasty jest Łukasz Jankowski i Janusz Korwin-Mikke. Za chwilę ta rozmowa.